Uchylony wyrok w sprawie generała Kiszczaka za krwawą pacyfikację górników w kopalni Wujek. Groźna epidemia zbiera śmiertelne żniwo na Ukrainie. Nasz dziennikarz zdobył nowe fakty na temat szalejącego za naszą granicą wirusowego zapalenia płuc. Były szef ABW usłyszał zarzut nadużycia władzy. Kolejny nerwowy dzień dla kredytobiorców w związku z kursami walut. Kolejny wyrok w sprawie generała Kiszczaka właśnie został uchylony. Po raz trzeci. Czesław Kiszczak jest oskarżony o przyczynienie się do śmierci 9 górników z kopalni Wujek w czasie pacyfikacji w 1981 roku. Teraz proces zacznie się ponownie przed sądem okręgowym. W tej bulwersującej sprawie generał został już uniewinniony, a potem skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Ostatnie orzeczenie, uchylone przed chwilą, mówiło o przedawnieniu przestępstwa. Sąd apelacyjny w Warszawie przyznał, że choć procesy w tej sprawie trwają już kilkanaście lat, to potrzebny jest kolejny proces, by należycie zbadać dowody i wydać sprawiedliwy wyrok. Był przeciek w aferze gruntowej, potwierdziła warszawska prokuratura okręgowa, a mimo to umorzyła śledztwo. Nie była w stanie ustalić, kto zdradził informację o akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w resorcie rolnictwa za rządów Andrzeja Lepera. Głos ma reporter śledczy RMF FM, Marek Balawajder. Marku, kto mógł uprzedzić Lepera?
Na to pytanie odpowiedź zna chyba tylko sam szef samoobrony. Andrzej Leper, pamiętasz, mówił, że ostrzegł go tajemniczy człowiek, który rano pojawił się w ministerstwie. No potem okazało się, że Leper nie jest w stanie powiedzieć, kto to był. Faktem jest, że rano w Ministerstwie Rolnictwa w dzień akcji pojawił się owszem, ale Lech Woszczerowicz, który dzień wcześniej spotkał się z Ryszardem Krause.
Woszczerowicz samoobrony.
Samoobrony oczywiście, ale prowadzący śledztwo nie byli w stanie ustalić, czy schemat, jaki pokazał na słynnej konferencji Jerzy Engelking, był prawdziwy. To znaczy Janusz Kaczmarek informuje Ryszarda Krausego, a ten posłał właśnie Woszczerowicza. Byli szefowie CBA są przekonani, że tak właśnie było, a przesłuchiwany wczoraj przed komisją śledczą Ernest Bejda twierdzi, że dowody na to są, a dostarczył je ówczesny szef CBA Mariusz Kamiński.
To fakty w RMF FM. 20 potwierdzonych przypadków śmierci, setki ludzi w szpitalach. Na zachodzie Ukrainy wybuchła epidemia wirusowego zapalenia płuc. Największe ognisko choroby znajduje się w Tarnopolu, ale chorują również mieszkańcy Iwano-Frankowska i Lwowa. Pojawiają się objawy paniki, ludzie usiłują opuścić zagrożone rejony. Nasz korespondent Przemysław Marzec zdobył najświeższe informacje. Przemku, jak reagują ukraińskie władze i jakie jest ryzyko rozprzestrzenienia się tej epidemii?
Ryzyko jest bardzo duże, dlatego pojawiają się doniesienia, że władze wprowadzą kwarantannę i zamkną niektóre miasta. Na razie w Tarnopolu zamknięto uczelnie, szkoły i przedszkola. Uruchomiono 25 grup szybkiej pomocy. Działa też gorąca linia i przez telefon lekarze prowadzą konsultacje. Wasilij Knazewicz, szef resortu zdrowia, przekonuje, że to nie epidemia świńskiej grypy i apeluje o nie wpadanie w panikę, ale ukraińskie media pełne są doniesień o uciekających przed epidemią na wschód. Do tego wśród ludzi krążą plotki o tajemniczym wirusie, jakoby przywiezionym z zagranicy, a ze sklepów znika czosnek i cebula. Na pewno sytuacja jest poważna i zachodnia Ukraina to nie rejon, w który teraz powinni jeździć polscy turyści.
Mirosław Drzewiecki nie przeszedł zawału. Miał po prostu słabszy dzień. Co się zdarza w jego wieku? Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Biernat dementuje swoją wiadomość przekazaną wcześniej w mediach. Parlamentarzysta twierdzi, że ktoś wprowadził go w błąd i żałuje, że podał niesprawdzone informacje. Drzewiecki przeszedł tylko prewencyjne badania w szpitalu w USA, wrócił do domu na Florydzie i jest w dobrej kondycji fizycznej. Były minister zdrowia pojechał do Stanów Zjednoczonych po swojej dymisji w związku z aferą hazardową. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Witold Marczuk, usłyszał w Łodzi zarzut nadużycia władzy. Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące okoliczności śmierci byłej posłanki SLD Barbary Blidy przed 3 laty. Zarzut dotyczy polecenia filmowania zatrzymań przeprowadzanych przez ABW. Tak sam Marczuk tłumaczy, po co rejestrowano takie sceny.
Głównie na potrzeby wewnętrzne, również dla celów szkoleniowych, ale zdarzało się również, że trafiały do mediów, tak to prawda.
Przyznaje były szef ABW. Piłkarska centrala wybierze dziś nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W Warszawie rozpoczyna się właśnie posiedzenie zarządu PZPN. Na placu boju pozostało 2 kandydatów, Franciszek Smuda i Henryk Kasperczak. Studio Wojciech Słoń z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, komu dajesz większe szanse na objęcie posady?
Nowym selekcjonerem ma zostać Franciszek Smuda z miesięczną pensją w wysokości około 140 tysięcy złotych. Jego kandydatura, zgłoszona przez Grzegorza Latę, musi być oczywiście przegłosowana przez członków zarządu. Wiele jednak wskazuje na to, że Smuda dostanie 11 głosów, a jego kontrkandydat Henryk Kasperczak zaledwie 5.
A kiedy poznamy oficjalnie nazwisko nowego trenera?
Ciężko powiedzieć. PZPN chce zwołać specjalną konferencję prasową. Jeśli wybór padnie rzeczywiście na Smudę, ten raczej nie pojawi się dzisiaj w Warszawie, bo prowadzone przez niego Zagłębie Lubin gra wieczorem ligowe spotkanie z Polonią Bytom.
Czwartek, 29 października. Czwartek nie zaczął się dobrze dla osób, które mają kredyty w obcych walutach. Nerwów przysparzyły frank szwajcarski i euro. których ceny mocno podskoczyły. W studiu Faktów Ekonomicznych RMF FM czeka Krzysztof Berenda. Krzysztof,
dzień dobry,
jest już lepiej? Dzień dobry.
O tak, chociaż to marna pociecha dla kredytobiorców. Frank szwajcarski potaniał od rana o 2 grosze, ale i tak jest na wysokim poziomie 2,81 zł. Drogie są także inne waluty. Euro kosztuje 4,25 zł, a dolar 2,88 zł. Dobra wiadomość jest taka, że wkrótce waluty, a zwłaszcza tak ważne dla kredytobiorców frank szwajcarski, będą tanieć.
Do końca roku spodziewam się poziomu poniżej 2,70.
Prognozuje analityk Marek Rogalski. Od początku tygodnia systematycznie traci za to warszawska giełda. Poziom indeksu WIG20 spada dzisiaj o blisko 1%. Giełdowych nastrojów nie poprawiają fatalne dane z frontu prywatyzacji państwowych spółek. Ministerstwo Skarbu potwierdziło nasze wcześniejsze wyliczenia, że w tym roku przychody z prywatyzacji wyniosą niewiele ponad połowę z planowanych 12 miliardów złotych. To niedobra wiadomość, bo od powodzenia prywatyzacji, jak jeszcze nigdy, zależy kondycja przyszłorocznego budżetu państwa. W Faktach Ekonomicznych sprawdzamy sytuację na rynku nieruchomości. Tam wyraźne ożywienie. Deweloperzy ruszyli z budową kilku tysięcy nowych mieszkań. Kolejny dowód poprawy sytuacji. Leszek Czarnecki, jeden z najbogatszych Polaków, oficjalnie wznawia budowę najwyższego budynku w Polsce, wrocławskiego Sky Tower. Co prawda budowla zostanie nieco odchudzona, ale i tak 207-metrowy wieżowiec będzie najwyższy w kraju. Przyda się, bo teraz zresztą od 54 lat najwyższy w kraju jest warszawski Pałac Kultury. Paraliż poczty w Wielkiej Brytanii. Ruszył 3-dniowy ogólnokrajowy strajk tamtejszych pocztowców, którzy protestują przeciwko zwolnieniom i obniżkom płac. Od świtu strajk zaczęło ponad 40 tysięcy pracowników sortowni i kierowców rozwożących pocztę. Jutro dołączą do nich osoby zajmujące się odczytywaniem i korygowaniem źle zaadresowanych listów, a w sobotę, uwaga, 77 tysięcy listonoszy. Ktoś tu nie dostanie prezentu na gwiazdkę.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.